Część trzecia. Droga na zatracenie. Wstęp do części trzeciej. Prokurator zażądał kary 2 lat więzienia. Ale tylko dla mnie. Pułkownik Aleksander Lichocki, współoskarżony w tym procesie, zaraz po jego zakończeniu miał otrzymać wyrok w zawieszeniu i po prostu wyjść na wolność. Nie było to dla mnie zaskoczeniem, choć przecież bez niego, typowego konia trojańskiego, w ogóle nie byłoby tej historii. Wszystko zaczęło się od tego, że Lichocki, który wpadł w poważne tarapaty finansowe, zwietrzył okazję łatwego, jak sądził, zarobku i dał się podpuścić koledze, pułkownikowi WSI Leszkowi Tobiaszowi, obiecującemu pieniądze za doprowadzenie do komisji weryfikacyjnej WSI. Lichockiemu wystarczyło przygotować grunt i tak umówić któreś ze spotkań ze mną, by Tobiasz, przychodząc na swoje spotkanie z Lichockim, po mnie lub wychodząc przede mną, mógł zobaczyć, iż Olek rzeczywiście mnie zna. No i poza wszystkim Tobiasz mógł mnie sobie obejrzeć. To było dziecinnie łatwe, bo moje spotkania z informatorem w tamtym czasie były przecież systematyczne. W moim przekonaniu był tylko jeden człowiek, za to najważniejszy w państwie, dla którego mogło to stanowić realizację najskrytszych marzeń, usmażyć w jednym kotle złowrogą komisję weryfikacyjną WSI i wścibskiego dziennikarza, który napsuł mu tyle krwi. To było więcej, niż mógłby oczekiwać. Tobiasz poinformował kolegę, że zarejestrował prowadzone z nim rozmowy i że od teraz będą pracować razem. Niewykluczone, że Tobiasz miał w zanadrzu jeszcze inne argumenty, by skłonić Lichockiego do współpracy, bo po latach babrania się w kombinacjach operacyjnych, intrygach i zwyczajnych kłamstwach obydwaj należeli do gatunku ludzi, których prawica nie wie, co czyni lewica. Rzecz jasna, szantażowany Lichocki był wściekły na Tobiasza, ale z drugiej strony rozumiał, że okazanie mu głębi uczuć tylko pogorszy jego sytuację. Koniec końców Lichocki przyjął propozycję nie do odrzucenia i od tego momentu działali już we trójkę. Lichocki szybko zorientował się, że w grze jest jego znajomy, Bronisław Komorowski, co ostatecznie skłoniło go do pracy. Nie będę udawał, że wiem, w jaki sposób Aleksander Lichocki przedstawił Tobiaszowi to, co wiedział albo czego się domyślał o moich kontaktach z członkami komisji weryfikacyjnej WSI. Z pewnością nie musiał go specjalnie przekonywać, że znam co najmniej jednego z nich, bo Leszek Pietrzak w tamtym czasie systematycznie występował jako ekspert w ogólnopolskim, mającym ponad 1,5-milionową widownię programie 30 minut, który demaskował przestępczą działalność wojskowych służb informacyjnych, a którego byłem głównym autorem. Nie zamierzam też udawać, że wiem, w jaki sposób Lichocki instruował Tobiasza odnośnie mojej osoby czy osoby Leszka Pietrzaka. Według zeznań złożonych w sądzie przez tego ostatniego, któregoś dnia Tobiasz po prostu zaczepił go w SKW, twierdząc, że dużo o nim słyszał i chciałby powierzyć komisji weryfikacyjnej pewne tajemnice, ale wcześniej musi porozmawiać z nim nieformalnie. Tak czy inaczej, Lichocki grał w tej brudnej grze do jednej bramki z Tobiaszem i Komorowskim. A rola, jaką mu wyznaczono i którą przyjął, była najbardziej podłą z podłych. Rolą konia trojańskiego, który swoimi zeznaniami, swoją osobą na ławie oskarżonych miał potwierdzić, że przestępstwo miało miejsce. Oczywiście za tę rolę obiecano mu nagrodę, którą miało być wyjście z tej historii obronną ręką. To dlatego od pierwszego dnia procesu prokuratorzy robili wszystko, by wykazać, że rola Michockiego w przestępstwie była marginalna, wręcz żadna, bo ten przyzwoity człowiek i prawy oficer wojskowych służb specjalnych dał się po prostu wykorzystać wcielonemu złu, czyli mówiąc wprost, mojej skromnej osobie. Przyjąwszy taką koncepcję na starcie, dobry Lichocki, zły Sumliński, prokuratorzy realizowali ją przez 5 następnych lat, do samego końca procesu. Końcowa mowa oskarżycielska była niczym innym, jak tylko ugruntowaniem przyjętego założenia. Tak więc zdaniem prokuratorów ja miałem trafić za kraty, Lichocki zaś, jako ofiara moich intryg, miał zostać wolnym człowiekiem. Słuchając prokuratorskiego bełkotu, myślałem, ileż w tym wszystkim cynizmu i zwykłego draństwa. Wiedziałem, że ci nikczemni ludzie wiedzą, że jestem niewinny, a jednak robili to, co robili. Zastanawiałem się, skąd się bierze aż taka podłość. Czy to wynik władzy, nietykalności i buty wynikającej z prokuratorskiego immunitetu? Oczywiście znałem i znam prokuratorów, którzy są dobrymi, uczciwymi profesjonalistami, wierzącymi w to, że prawo ma ludzi chronić, nie niszczyć. I nigdy nie pozwoliłbym sobie na generalizowanie. Wśród prokuratorów, jak w każdym środowisku, są różni ludzie, dobrzy i źli. Bywając jednak na konferencjach i zjazdach, na przykład w Kazimierzu nad Wisłą, poznałem tak wielu prokuratorów, że nie chciałem już poznawać więcej. To, o czym rozmawiali, jak się zachowywali, poznawałem pychę i próżność. Jak prokurator X z Krakowa z prokuratorem Y z Warszawy mówił o niszczeniu jednego czy drugiego nieszczęśnika. A potem obserwowałem tę straszliwą solidarność koleżeńsko-zawodową na własnej skórze. Poznałem ją, gdy jeden prokurator z prokuratury okręgowej przy ulicy Chocimskiej w Warszawie tłumaczył mi, że jeśli się postarają, to do końca życia nie będę robił nic innego, jak tylko chodził od sądu do sądu. I de facto działo się to potem latami. Niedługo potem sędzia Piotr Gonciarek z Sądu dla Warszawy Woli podsumował działalność prokuratorów Andrzeja Michalskiego i Jolanty Mamej w tej konkretnej sprawie, oceniając, że działali na zlecenie służb specjalnych, konkretnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zaś ich poszanowanie dla prawa w ogóle i dla moich praw w szczególności było tak jak poszanowanie dla prawa kogoś, kto widząc na trawniku napis zakaz wchodzenia na trawnik, wjeżdża tam koparką i buduje sobie ziemiankę. Prokuratorzy, którzy udawali obrońców prawa, podsłuchiwali moje rozmowy z obrońcami w 100 miejscach to prawo łamiąc i choć sędzia jasno to wykazywał, koledzy prokuratorzy stanęli w ich obronie, blokiem. Sąd swoje, prokuratorzy swoje. I taki ping-pong trwał kilka lat. W efekcie czego jedynym plusem w tej historii było to, że dwoje tych cynicznych przedstawicieli prawa zniknęło z mojej sprawy i więcej już ich nie widziałem. W międzyczasie jednak, gdy sąd domagał się, by pozbawić ich prokuratorskich immunitetów i postawić ich przed sądem jako potencjalnych przestępców, przełożeni ich awansowali. Szkoda w ogóle słów, by mówić o tym bezmiarze podłości w wykonaniu prokuratury. Moja riposta dla prokuratora była emocjonalna, bo nie mogła być inna. Wraz z rodziną zbyt wiele przeszliśmy, by udawać, że mnie to nie obeszło. Opowiedziałem, jak po tym, co nam zgotowali, jak nas zaszczuli, chciałem umrzeć po 1000 kroć. Opowiedziałem, że nie bałem się śmierci, bo wychowany na trylogii Henryka Sienkiewicza mogłem, niczym bohater Potopu Andrzej Kmicic, iść na 1000. Ale nie potrafiłem żyć w pohańbieniu i bezradnym przyglądaniu się niszczeniu mojej rodziny. Opowiedziałem, jak nas podsłuchiwano, nachodzono, kontrolowano, obmawiano w mediach, wytwarzano fikcyjne dowody z niczego, zamawiano charakterystyki psychologiczne, by z premedytacją znaleźć słabe punkty. I tak długo męczono, aż uwierzyłem, że jedynym wyjściem, by ocalić rodzinę, jest moja śmierć. Chcieli mieć plastycznego aresztanta, ale przekręcili gwint w tej śrubie, w efekcie czego gwint pękł. Próba samobójcza, największy błąd mojego życia, którego nigdy, przenigdy, milion razy nigdy nie powtórzę. To po spowiedzi i rozgrzeszeniu już jest za mną. Ale cierpienie pozostało, zwłaszcza że prokuratorzy nie odpuścili i widząc, że wiele wątków śledztwa się sypie, przy pomocy prokuratorskiej sitwy kompilowali kolejne zarzuty. Jedne upadały, tworzyli nowe, jeszcze bardziej absurdalne od poprzednich. I tak przez 8 lat, rok za rokiem, bez końca. W ostatnim zdaniu zapowiedziałem, że powinni być pewni przynajmniej jednego. Po tym, co przeszedłem, nie poddam się nigdy. I bez względu na to, co przyniesie los, będę walczył o prawdę. Oni zaś prędzej czy później sami staną przed sądem, który rozliczy ich ze wszystkich podłości, w tym życiu albo w przyszłym. Przez cały czas wygłaszania mowy końcowej patrzyłem w oczy prokuratorowi, który nie podjął wyzwania, spuścił wzrok i tylko uśmiechał się cynicznie. Gdy jednak wypowiedziałem ostatnią kwestię, spojrzał na mnie, jakby wyraźnie czymś rozbawiony. I nie wiedzieć czemu w tej właśnie chwili pomyślałem o słowach Winstona Churchilla, który powiedział kiedyś, że psy patrzą na nas z szacunkiem, koty z pogardą, a świnie jak na równych sobie. Tak czy inaczej, mój marsz dobiegał końca. Długi to był marsz i w dużej mierze samotny. Dawni koledzy gdzieś zniknęli, niektórych pochłonęły obowiązki, inni przeszli do PR-u, zarabiać duże pieniądze u boku tych, których działalność kiedyś opisywali. Jeszcze inni na wszelki wypadek zrobili krok wstecz. Widziałem to i bolało bardzo. Myślałem o tym, że może nie wiedzieli, a może po prostu zapomnieli, że wziąłem na siebie całą siłę uderzenia w potężnej prowokacji wymierzonej przeciwko komisji weryfikacyjnej WSI, w której to nie ja byłem głównym celem. Gdybym w roku 2008 dał prokuratorom, czego chcieli, choćby na bazie nieprawdy, nie miałbym większości kłopotów, które miałem, ale wówczas mieliby je inni. Mając do wyboru podłość lub śmierć, wybrałem tę drugą, nie przewidując w tamtym czasie, że samobójczą próbą zniweczę plan wymuszenia na mnie kłamliwych zeznań. Od tego momentu prowokatorzy i pomysłodawcy intrygi zrozumieli, że komisja weryfikacyjna WSI jest już poza ich zasięgiem. Pozostało im ratować twarz i udowodnić, że jakieś przestępstwo jednak było. Od tego momentu na całe 7 długich lat pozostałem sam, jako wyłączny cel prowokatorów i szedłem dalej, swoistą drogą na zatracenie. I tak aż do 16 grudnia, do dnia, w którym miał rozstrzygnąć się mój los. Nim jednak miało to nastąpić, pozostało mi do wykonania jeszcze jedno, w moim przekonaniu bardzo ważne zadanie. I zamierzałem wykonać je dobrze.